Zdawać się na tej uczcie duchowej, oglądać oblicza braci, przypominać sobie te stare, znajome twarze, z którymi już dziesiątki lat po tej wąskiej drodze podróżujemy. I trzeba być, jak psalmista Dawid powiedział, żeś nas zachował aż do tego czasu. Ale w czym? Prawdzie, w jedności myśli, w jednej nadziei. To jest bardzo ważne. I dlatego jestem roztargniony, bo nie wiem, z czym z braćmi, siostrami podzielić się z tej wielkiej wyroczni Bożej, którą już mamy przywilej czytać niektórzy 50, 60 lat. A czy wszystkośmy już zdobyli? Jeszcze nie. Jest to bardzo głęboka studnia. Tak Samarytanka powiedziała. A studnia jest głęboka. Jak naczerpiesz wody? Nie wiedziała, że to Pan. On tą studnią głęboką jest. Jego prawda jest tak głęboka, że zastanawiamy się, myślimy, proszę braci, i zawsze czujemy, że nic nie wiemy. Że nic nie wiemy, bo wielkie jest dzieło boskie i wielki jest boski plan zbawienia. Każdy rok, który przeżyje, nam przysparza wiele świadomości, wiedzy, że musimy od nowa myśl zastanawiać się, ażebyśmy mogli poznawać czasy i chwile, w którym żyjemy. Zadecydowałem, proszę braci, żeby z braćmi i siostrami podzielić się słowami. Od wyjścia słowa, taki temat będzie, od wyjścia słowa, ale powstaje pytanie, kto to powiedział? Od wyjścia słowa, a mamy naczelny wiersz, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Więcej błogosławieństwa mamy, jak Pan do nas mówi, niżeli my do Pana. I dlatego Pan przemawia przez cały przeciąg wieku ewangelicznego i przy końcu tego wieku ewangelicznego też przemawia. Osobiście czy przez usta, czy przez narzędzia. Przez narzędzia przemawia. Ale odczytując słowa Pana, naukę Pisma Świętego to nie są słowa nasze. To są słowa Pana. I proszę braci, odczytamy sobie dwa wiersze. Nad tymi dwiema wierszami się zastanowimy, do jakiego czasu te wiersze zastosować. Prorok daje 9 rozdział, czytamy, a 25 wiersz. Przetoż wiedz, a zrozumiej, że od wyjścia słowa i zbudowaniu Jerozolem aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7, a potem tygodni 62, gdy znowu zbudowanie będzie, ulica i przekopanie, a te czasy będą bardzo trudne. Prorok Daniel powiada, od tego czasu, wskazał od jakiego czasu trzeba liczyć, ale co trzeba liczyć? Liczyć 70 tygodni. Od jakiego czasu trzeba liczyć? I jest moje od wyjścia słowa. Od wyjścia, kiedy słowo miało wyjść. To jest jeden wiersz. A teraz wspomnijmy sobie z proroka Daniela, 12 rozdział, a przeczytamy sobie wiersz 11. A od tego czasu, którego objęta będzie ofiara ustawiczna i postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie 1290 dni. Też mówi od tego czasu. A poprzedni wiersz powiada od wyjścia. Są dwa wiersze do porównania. Zastanawiajcie, proszę braci. Pierwszy wiersz odnosi się do wieku żydowskiego. A drugi wiersz odnosi się do wieku ewangelicznego. Czyli do czasu naszego. Na to szczególne mamy zwrócić uwagę. Proszę braci, słowa te są wypowiedziane przez proroka Daniela. Prorok Daniel był powołany przez Pana, aby spełniał swoją misję. W ten czas, kiedy naród żydowski był w niewoli, to jest w roku od 597 do 521 przed naszą erą, czyli przed Chrystusem. Prorok Daniel jako młodzieniec z wielu innymi mężami został zany do niewoli. I to do niewoli babilońskiej przez króla Nabuchodonozora. Dlaczego to stało się? My wspomniane, o czym już prorokował prorok Jeremiasz. 25 i 26 rozdział. I mówił do Izraela: idźcie do ziemi babilońskiej, tam mieszkajcie, tam budujcie i tam się będzie, mówi, i za mąż wychodźcie, bo będziecie w niewoli 70 lat. Izrael nie chciał słuchać. Uciekali do Egiptu, do Asyrii, a prorok pański upominał. Na tak daleko znienawidzen został prorok Jeremiasz, że go do studni rzucili. Znienawidzili go, że on tak źle prorokuje. A kto przemawiał przez tego proroka? Pan przemawiał. Pan Bóg przemawiał Jahwe przez tego proroka. Nie chcieli usłuchać. Proszę braci, żeby lepiej zrozumieć, ja wspomnę jeden rozdział z proroka Jeremiasza. Przeczytamy sobie rozdział 24. 24 rozdział proroka Jeremiasza od wierszu pierwszego. Jest ten rozdział niedługi, bo ma 10 wierszy. Przeczytamy sobie i weźmy sobie z tego naukę. Ukazał mi się Pan, a oto dwa kosze fig postawione były przed kościołem pańskim. Gdy był w niewolę zabrał na Nabuchodonozor król babiloński Jechemiasza, syna Joakima, króla judzkiego, i książąt judzkich, i cieścili, i kowali z Jerozolimu, a zawiódł je do Babilonu. Kosz jeden miał figi dobre. Mówi, dobre, jako bywają też figi dojrzałe. A kosz drugi miał figi bardzo złe, których jeść nie można było, przetoż złe były. Prorok Jeremiasz miał widzenie. Przed świątynią widział dwa kosze fig. Jedne były dobre i mówi, bardzo dobre do jedzenia, a drugie były złe, nie do jedzenia. Dlaczego? Bo były niedojrzałe. Bo były niedojrzałe. Co Pan chciał to przez to powiedzieć? Co Pan Bóg chciał przez to Jeremiaszowi powiedzieć? Czytamy wiersz trzeci. I rzekł Pan do mnie: co widzisz, Jeremiaszu? I rzekłem: figi. Figi dobre są bardzo dobre, a złe figi są bardzo złe, których jeść nie mogę, przez to, że są złe. I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc: tak mówi Pan, Bóg izraelski, jako te figi są dobre, tak mi przyjemni będą w niewolę zaprowadzeni z Judy. Jako te figi są dobre, tak będą, mówi, zaprowadzeni w niewolę, mówi, babilońską z Judy, których wysłał z miejsca tego do ziemi chananejskiej ku dobremu. Mieli być wysłani ku dobremu. Dziwna rzecz, proszę braci. Co dalej prorok pański powiada? I obrócę oko moje na nich ku dobremu i przywedę ich do tej ziemi, gdzie ich pobuduję i nie skażę i wszczepię ich ani o wykorzenie, ale dam im serce, by mię poznali, że ja jest Pan i będą mi ludem moim, a ja będę Bogiem ich, gdy się nawrócą do mnie całym sercem swoim. Bardzo szlachetna myśl. Bardzo dobra zapowiedź przez tego proroka Pan Bóg daje, że jak będą zaprowadzeni do ziemi babilońskiej, do niewoli, to mówi, serca ich się naprawią, będą dobre, będą chwalili Boga. Dlaczego? Bo to są figi dobre. Dobre do jedzenia. Ale co prorok pański powiada dalej? 8 wiersz. Ale jako figi złe, których nie jadają, przede wszystkim są złe, tak zarzucę, to zaiste mówi Pan Sedekiasza, króla judzkiego i książąt jego i ostatki z Jeruzalem, które pozostały w tej ziemi i tych, którzy mieszkają w ziemi egipskiej. I podam ich, mówię, na utrapienie, na ucisk po wszystkim królestwach ziemi, na pohańbienie i na przypowieść, na przysłowie i na przekleństwo po wszystkich miejscach, do których ich zapędzę. I będę posyłał na nich miecz, głód i mór. Aż do końca wytraceni będą z ziemi, którą był, dał im ojcom ich. Które lepsze figi były? Te pierwsze. A drugie figi były te gorsze. Tu jest pokazane pierwsze zabranie do woli po raz pierwszy, kiedy Nabuchodonozor najechał na Jeruzalem i zabrał niektórych. Jak zabrał ich, zaprowadził ich do niewoli babilońskiej. I jak się z nimi obchodził? Przeczytajmy sobie, wracamy do proroka Daniela. Rozdział mamy wspomniany pierwszy, a czytamy wiersz w wierszu pierwszego. W roku trzeciego króla Joakima, króla judzkiego, przyciągnął Nabuchodonozor i król babiloński do Jeruzalem i obległ je. I podał panu w niewolę w rękę jego Joakima, króla judzkiego, i część naczynia domu Bożego, które je zawiódł do ziemi Senar, do domu Boga swego, i wyniósł ono naczynie do domu skarbu Boga swego. Rozkazał król Aspenasowi, przełożonemu nad komornikami swymi, aby przyprowadzili synów izraelskich z nasienia królewskiego i książąt, młodzieńców, na który by nie było żadnej zmazy, i pięknych na wejrzenie, dowcipnych do wszelkiej mądrości, sposobnych do umiejętności i dostąpienia jej, którzy by byli sposobni, aby stali w pałacu królewskim, a uczyli się pisma języka chaldejskiego. I postanowił im król obrok na każdy dzień z potraw swoich królewskich, z wina, które on sam pijał, ażeby ich tak zachował przez 3 lata, a po wyjściu ich, żeby stawili przed królem, przed woliczem królewskim, i byli między nimi synów Joakima Daniel, Ananiasz, Miszel i Azariasz. To było pierwsze zaprowadzenie do niewoli. Jaka ich niewola była? Dobra była, przyjemna czy zła? Dobra. Gdzie się znajdowali? Na pałacu królewskim. Byli w wielkim zaszczycie, w dostojeństwie. I dlatego Pan Bóg przez tego proroka mówił. Te dobre figi, mówi, jeden koszt to są dobre figi, bardzo dobre do jedzenia. Bo jest powiedziane, że z nimi się obchodził Pan Bóg bardzo szlachetnie. Błogosławił im. Ale mamy wspomnę o drugich figach. Drugi kosz. Kiedy Nabuchodonozor przyszedł i drugi raz zabrał do niewoli króla Sedekiasza, to jak Pan Bóg powiedział przez proroka Ezechiela? O ty nieczysty bezbożniku, rzuć to mu koronę. Zdej to go, nie rzuć ten, bo już takowa nigdy nie będzie. Nazwał go bardzo ujemnie. Nazwał go niezbożnikiem. I wszyscy ci, którzy później byli zabrani do niewoli, przechodzili straszne cierpienia i wielką karę. Synów zabrał Nabuchodonozor Sedekiasza, w oczach ojca swego pomordował. A ojcu co zrobił? Ojcu oczy wyłupał. Więc proszę braci, które lepsze figi były, pierwsze czy drugie? Pierwsze figi były lepsze. I dlatego prorok Daniel, będąc na tym dworze, przez cały czas niewoli w wielkiej łasce, bo zajmował wybitne stanowisko. I nawet Pan Bóg mu dał możliwość przeżyć całą niewolę babilońską. Doczekać się aż do czasu jakiego? Aż do czasu drugiego, to znaczy Medów i Perców. I my sobie przeczytamy, proszę braci, 9 rozdział tego proroka Daniela. Rozdział 9 przeczytamy sobie od 1. Co było powodem, że Daniel napisał to co od wyjścia słowa? Od jakiego słowa? I przeczytamy sobie rozdział 9 od 1 wierszu. Roku pierwszego Dariusza, syna Asfersowego z nasienia Medów, który był postanowił królem nad Królestwem Chaldejskim. Roku pierwszego królowania jego, ja Daniel, zrozumiałem z ksiąg liczbę lat, o których było słowo pańskie do Jeremiasza proroka, że się wypełnić miało spustoszenie jerozolimskie w 70 lat. Ja zrozumiałem, mówię wielkie proroctwo, jakie Pan Bóg przepowiedział przez proroka Jeremiasza do narodu izraelskiego. Ale pytanie powstaje, kiedy to zrozumiał prorok Daniel? Kiedy? Kiedy się skończyła niewola babilońska? Kiedy proroctwo jest zrozumiałe, jasne? Przed wypełnieniem czy po wypełnieniu? Po wypełnieniu. I dlatego 70 lat się skończyło. Prorok Jeremiasz, Daniel powiada, ja teraz zrozumiałem to, co prorok Jeremiasz powiada, że 70 lat niewola miała być babilońska. I co teraz prorok pański powiada? Czytamy dalej, mówi tak. I obróciłem oblicze moje do Pana, Boga, szukając go modlitwą, z prośbami, w poście, w orze i w popiele. Prorok Daniel się modlił, zwrócił się do Boga i prosi, Panie Boże, niewola się skończyła, proroctwo się wypełniło, a co ja tu robię w niewoli? Co ja tu robię? Co dalej, Panie, myślisz zrobić? Wiersz 4. Modliłem się do Panu Bogu mojemu i wyznawając rzekłem, proszę Panie Boże wielki, straszny, szczegący przymierza, miłosierdzia, tym, którzy Cię miłują i szczegą przykazań Twoich. Zgrzeszyliśmy. Zgrzeszyliśmy. Przepnieśmy czynili. Niezbożnieśmy się sprawowali. Sprzeciwialiśmy się. Odstąpiliśmy od przykazań Twoich, od sądu Twoich. Nie usłuchaliśmy sług Twoich, proroków. Nie usłuchaliśmy sług Twoich proroków, którzy mawiali w imieniu Twoim do królów naszych, do książąt naszych, do ojców waszych, do wszystkich, do wszystkiego ludu. Tobie, Panie, sprawiedliwość, a nam zawstydzenie twarzy naszej, jako się to dzieje dnia tego, mężem judzkim i obywatelem jeruzalemskim i wszystkiemu ludowi, bliskim i dalekim, we wszystkich ziemiach, do których ich wygnał, dla przestępstwa ich, którym wystąpili przeciwko Tobie. Prorok Pański wyznaje grzech całego narodu i mówi tak samo, i że ja też zgrzeszyłem. Też do siebie do tego zalicza. On się nie czynił, że jest lepszy od wszystkich innych. A jednak był prorokiem pańskim, był lepszym. Ale on reprezentował cały naród. I to, co naród zrobił, on tak samo czuł się współwinnym. Ile zastanawiajcie, proszę braci, to jest pierwsza rzecz. prorok Daniel zrozumiał, 70 lat się skończyło niewoli. Co jeszcze prorok Daniel zrozumiał, kiedy się modlił do Boga? Czytamy wiersz od 10. A nie byliśmy posłuszni głosowi Panu Boga naszego, żebyśmy chodzili w ustawach Jego, które On dał przed oblicze nasze, przez proroków sług swoich. Owszem, wszyscyśmy zgrzeszyli. Wszyscy. Nie tylko ty, nie tylko oni, ale wszyscy zgrzeszyliśmy. Przestąpiliśmy zakon Twój i odchylili się, żeby nie słuchali głosu Twego. Przeto się wylało na nas to złorzeczeństwo i przekleństwo, które jest napisane w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bośmy zgrzeszyli przeciwko Niemu. Skąd spełniły się słowa swoje, które mówił przeciwko nam i przeciwko sędziom naszym, którzy nas sądzili, a przywiódł nas na to wielkie złe, które się nie stało przed wszystkim, pod wszystkim niebem, jako się stało w Jerozolimie. Jeszcze się tak nie stało. Tak, jako napisano w zakonie Mojżeszowym, wszystko to zło przyszło na nas, a wżdyśmy nie prosili oblicza Pana Boga naszego, abyśmy się odwrócili od nieprawości naszej, a mieli wzgląd na prawdę Jego. Prorok Pański rozumiał drugą rzecz. Jaka stała się, proszę braci, a dlaczego się stała? Przeczytajmy myśl, jaką Pan Bóg powiedział przez Mojżesza. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 26. Prorok Pański powiada tak. Przeczytajmy, proszę braci, żebyśmy mogli zrozumieć i wyciągnąć sobie z tego naukę. To jest 26 rozdział, a mamy, wspomniałem w tym rozdziale, aż 4 razy. Pan Bóg upominał naród żydowski. Czytamy 26 rozdział. Przepraszam, to jest 4. To jest 3 Księga Mojżeszowa, 26 rozdział. Mówi tak, weźmy sobie od wierszu 14. A jeśli byście mnie nie usłuchali i nie czyli wszystkich tych przykazań, a jeśli ustawy moje wzgardzicie, a sądami będzie się brzydziła dusza wasza, żebyście nie czynili wszystkich przykaz moich i wzruszylibyście przymierze moje, ja też wam to uczynię, nawiedzę was strachem, suchotami, gorączką, które wam oczy popsują, a boleścią napełnią dusze wasze, a siać będziecie próżno nasienie wasze, bo je zjedzą nieprzyjaciele wasi. Jeżeli mi nieposłuszni będziecie i postawię twarz moją przeciwko wam, i porażeni będziecie od nieprzyjaciół waszych, a panować będą nad wami, którzy was mają w nienawiści, i będziecie uciekali, choć was nikt gonił nie będzie. Takiego ducha bojaźni dam do serca waszego. A jeżeli tak nie usłuchacie, to co? Jeżeli tak nie usłuchacie mnie, przydam 7-krotnie więcej karania dla grzechów waszych. 7 razy więcej przydam karania. A te 7 razy więcej? To jest 7 razy 360. Ile to mamy? 2520 lat. A co to jest te 2520 lat? To są czasy pogan. I wracając do rozdziału 9, prorok Pański powiada, zrozumiałem, co Pan mówi. 2520 lat będzie trwało karanie narodu izraelskiego. Siedmiorokie karanie, jakie Pan Bóg przepowiedział przez Mojżesza. Ileż to czasu już upłynęło, proszę braci, od Mojżesza. W ten czas, kiedy wyprowadzał naród izraelski z ziemi egipskiej. A już Pan Bóg oszczekł. Już napominał Izraela. Już gromił. Dał im naukę. Uważajcie, mówi, jakie karanie was czeka za to, że nie będziecie posłuszni. Ale zastanawiajcie, kiedy prorok zrozumiał to. Kiedy się niewola skończyła. Kiedy się niewola skończyła? Niewola jaka? Niewola babilońska. A ta niewola babilońska jest pewnym obrazem. Na jaki czas? Na wiek ewangeliczny. Na wiek ewangeliczny. Tamten był Babilon historyczny. A jest Babilon jeszcze jaki? Mistyczny. Symboliczny. Kto odnosi się w wieku Ewangelii. Proszę braci, wiek Ewangelii. I zastanawiajcie, proszę braci, a powstało pytanie. Jeżeli to zdziało się po niewoli babilońskiej, to czy to już ma wypełnienie? Czy dopiero się wypełni? Czy niewola babilońska skończyła się? No. A prorok Daniel zrozumiał te rzeczy. Pan Bóg mu dał zrozumieć te rzeczy. Czy wszystkim? Nie. I nawet mamy wspomniane, że prorok Daniel był tym mężem, którym były zwierzone tajemnice. Że on mógł wykładać tajemnice Boże. I w tym miejscu prorok Daniel przedstawia wszystkich świętych, wszystkich wierzących w wieku ewangelicznym. Ale wracając, proszę braci, jeszcze do tych dwóch koszów, tych dwóch fig. Do których wolelibyśmy narzec? Do tych pierwszych czy do tych drugich? Do tych pierwszych. I do tych pierwszych to przedstawia wszystkich tych wiernych, poświęconych Bogu, którzy znajdowali się w niewoli tego mistycznego Babilonu. W lud pański. Ale ten lud pański zawsze był władcą Ojca Niebieskiego. Zawsze był pilny na głos pański. Zawsze słuchał głosu pańskiego. Ale te drugie figi nie słuchały. Bezbożnie sobie postępował Sedekiasz i wszyscy inni. I spotkała ich kara. Kara zasłużona. I dlatego zastanowięcie, proszę braci, tu teraz mamy bardzo piękną naukę pokazaną. Czyli prorok Daniel przedstawia wszystkich wiernych poświęconych. W czasie kiedy? W czasie żniwa. Czyli w czasie którego przyjścia. A będąc w czasie, którego przyjścia, co Pan daje zrozumieć tej klasie Daniela? Dało zrozumieć niewolę babilońską? Jaki Kościół znajdował się? Zna przebieg historii Kościoła? Znamy teraz czasy pogan, które kiedy się rozpoczęły, na co one przeznaczone zostały, dlaczego te czasy pogan przyszły i kiedy one mają się skończyć? To jest dane zrozumieć tylko klasie proroka Daniela, czyli klasie Kościoła, klasie wierzących, proszę braci, jest dane zrozumieć. I tych rzeczy nikt nie rozumie, żadne ugrupowanie religijne. A Bóg daje nam zrozumieć tak wielkie, wielkie rzeczy. To jest druga myśl, proszę braci. A teraz przeczytamy sobie jeszcze jedną myśl, bardzo ciekawą. Z proroctwa Daniela, 9 rozdział, a przeczytamy sobie od wierszu 20. A gdym ja jeszcze mówił, modliłem się, wyznawam grzech mój i grzech mój i grzech ludu mego izraelskiego. Przekładam modlitwę moją nad przed twarzą Pana Boga. Mego, na górze świętej miłości Boga mego. Ja się modliłem. Wyznawałem grzech. Swój grzech i ludu. Modliłem się do Boga. Bardzo piękna nauka. Jesteśmy sposobni i przyjąć nawet. czyjejś przewinienie grzech i prosić Boga o przebaczenie, żeby mu raczył wybaczyć i odpuścić przewinienie. Tak to modlił się prorok Daniel. Prawie gdy jeszcze mówiłem i modliłem się, modliłem się do Boga. Mamy powiedziane dalej? I modliłem się o to mąż, on Gabriel, którego on widział w widzeniu, na początku prędko lecąc zatkał się mnie czasu ofiary wieczornej. Jaki wielki łaski dostąpił ten wielki mąż Boży. Anioł Gabriel przyszedł specjalnie do proroka Daniela, żeby mu wytłumaczyć. Bo mówi, co ja tu robię, żeby tą tajemnicę mu wyłożyć. I widzenie, które miał. I czytamy dalej tak. I usługując mi do zrozumienia, mówił ze mną. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Niech Pan do nas mówi. A my słuchajmy, proszę bracia. Słuchajmy. Co Pan do nas mówi? I słuchał, słuchając, usługując mi do zrozumienia, mówi ze mną i rzekł. Danielu, terazem wyszedł, abym Ci oznajmił tajemnicę. Teraz ja przyszedłem Ci oznajmić tajemnicę. Jaką tajemnicę? Co się jeszcze będzie działo? Co jeszcze się będzie działo? Na początku modlitw Twoich wyszło słowo, a ja przyszedł, abym Ci oznajmił, abyś Ty wielce, boś Ty wielce przyjemny, a tak miałem wzgląd na słowo, a zrozumiej to widzenie. Ja przyszedł Ci oznajmić tajemnicę. A dlaczego? Boś Ty wielce przyjemny. Proszę brać, zastanówmy się. Pomyślmy, czy Pan tak o nas by powiedział? Czy o nas by tam tak anioł powiedział? Boś Ty wielce przyjemny, bo modlitwy Twoje weszły na pamięć przed Oblicze Boże i Pan Bóg mnie posłał, żeby Ci oznajmić tajemnicę. Jaką? 70 tygodni zamierzone ludowi Twemu. 70 tygodni zamierzone ludowi Twemu. I miastu Twemu. Mówi. I dalej powiada tak. Ludowi Twemu i miastu Twemu świętemu na zniesienie przestępstwa. Na zniesienie przestępstwa, na zgładzenie grzechów, na oczyszczenie prawości, na przywdzenie sprawiedliwości wiecznej, na zapiętnowanie widzenia i proroctwa i na pomazania świętego świętych. Przetoż wiedz i zrozumiej, że od wyjścia słowa o przywróceniu zbudowaniu Jeruzalem aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7, a potem tygodni 62 i znowu zbudowana będzie ulica przekopanie, a te czasy będą bardzo trudne. Pan Bóg przepowiedział przez tego proroka, co jeszcze będzie czekać Izrael. Że od tego czasu, kiedy prorok Daniel się modlił, miało upłynąć 70 tygodni. 77 razy 7 jest 49, czyli 400 90 lat miał upłynąć do czego? Do jakiego czasu? Do wodza Mesjasza, do Chrystusa. Pan Bóg powiadomił proroka Daniela. I to odnosi się do wieku jakiego? Do wieku żydowskiego. A proszę braci, teraz pójdziemy do rozdziału 12 i 11 wiersz, ten wiersz odnosi się do wieku ewangelicznego. i mówi tak, a od tego czasu, która odjęta będzie ofiara ustawiczna i postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie tygodni 1290. Od tego czasu. Pytanie powstaje, od jakiego czasu? Proszę braci, a żeby zrozumieć, my przyjdziemy teraz do proroka, proroctwa Daniela, rozdział 7, a od wierszu 7. Zastanawiamy się, proszę braci, żebyśmy mieli zrozumienie tych rzeczy. A dlaczego? Bo Pan Bóg już to powiedział prorokowi Danielowi. A w tym czas proroctwo jest zrozumiałe, kiedy ono się wypełnia. I przeczytajmy, proszę braci, i zwróćmy szczególną uwagę na ten 7, 8 i następne wiersze. Bo jest bardzo ważne, bo Pan do nas mówi, proszę braci, przez proroka. Potem widziałem w widzeniu nocnym, a oto bestia czwarta, straszna i sroga i bardzo mocna, mająca zęby żelazne wielkie, które pożerała i kruszyła, a ostatek nogami swymi deptała. Widział czwartą bestię. A tych bestii ile było? 4. Prorok Daniel w 7 rozdziale opisany miał widzenie. Pan mu pokazał 4 bestie, które wychodziły skąd? Z morza. A przed tym miał o tych wydarzeniach jeszcze ktoś wcześniej sen. Kto miał? Nabuchodonozor. Śnił mu się sen. I zapomniał ten sen. Zawezwał wszystkich praktykarzy, mędrców, żeby mu to oznajmili. A oni mówią, powiedz królu, co ci śniło, a my ci sen wyłożymy. I on się rozgniewał, kazał wszystkich wymordować. I przyszło tak samo i na proroka Daniela jako mędrców, Sadracha i Mesacha Abednego. Oni też byli jako mędrcy. I on, Daniel, mówi, a dlaczego tak szybko ten dekret wyszedł od króla? Do przełożonego mówi. A mówi, a jest możliwe ten sen wytłumaczyć? To ten przełożony poszedł do króla. A Daniel poszedł do swoich przyjaciół, Sadracha, Mesacha, Abednego. I módlmy się, ażeby Pan Bóg objawił tajemnicę i modlili się. Wszyscy razem się modlili i Pan Bóg oznajmił. I przyszedł prorok Daniel do króla i ten sen wyłożył. Przedstawił mu. I co widział Daniel? Widział wielki obraz. Głowa była ze złota, piersi były ze srebra, brzuch był miedziany, a nogi żelazne i gliniane. I to wszystko przedstawił teraz prorok Daniel. Jak przedstawił to wszystko królowi, spodobało się królowi. A jak się królowi spodobało, to Daniel zdobył wielką łaskę. Ale proszę braci, to był jeden sen. Jeden obraz. A później Danielowi się śniło. Zachodziłby druga różnica, proszę braci, jaka jest między jednym a drugim. Ale to jest oddzielna rzecz. Nie mamy czasu, żebyśmy nad tym się zastanowili. I prorok Daniel miał widzenie i widział czwartą bestię. I tak była straszna, że nie miał określenia. Inne to był lew, to był niedźwiedź, to był lampart. A to była tak straszna. A kto to był, ta czwarta bestia? Proszę? Rzym pogański. Rzym pogański. Ale my teraz, proszę braci, odczytamy sobie dalszą część tego wierszu i nad tym się zastanowimy. A ta bestia była, różna była od wszystkich bestii, które były przed sobą, przed nią i miała 10 rogów. Ta bestia ma 10 rogów. Nie ma takiego zwierzęcia, żeby miał 10 rogów. Jeden to tak, a najwyżej to 2 rogi. Pilniem się przypytrował rogom, a oto róg pośredni mały wyrastał między tymi i 3 z nich rogów pierwsze wyłamane są przed nim. A oto w owym rogu były oczy, podobne oczom człowieczym, a usta mówiące rzeczy wielkie. widział 10 rogów, a spośród tych 10 rogów wyrastał jeden malutki róg. I rósł, a jak wyrastał, to złamał 3 rogi i wywrócił. A sam urósł bardzo. I co za charakterystyka? Ten róg miał oczy. I jakie oczy? Człowiecze. A oczy przedstawiają co? Mądrość. Że się mieni być bardzo mądrym. Że wszelką mądrość posiadał. I świecką, i duchową. Nie tylko, że miał oczy, ale miał jeszcze tak samo ten róg. Co? Usta. Usta. A mając usta, mówił wielkie, przedziwne rzeczy. I prorok Daniel zainteresował się szczególnie tym małym rogiem. To go interesowało. I czytamy dalej. Przypatrywałem się, aż one stolice postawione były, aż starodawny usiadł, którego szata była jako śnieg biała, a włosy głowy jego i jako wełna czysta, stolica jego płomienie ogniste, a koła jako ogień gorący. Mówi, przypatrywaj mi się, oto stolice były i stanęły przed starodawnym. A któż to był ten starodawny? To jest Ojciec Niebieski, Pan Bóg Wszechmogący, co wskazuje, że te wszystkie rzeczy, które się działy, są z dopuszczenia czyjego? Z dopuszczenia Bożego. Rzeka ognista wypływająca wychodziła z oblicza jego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy stał przed nim. Sąd zasiadł i księgi otworzone były. Rozpoczął się sąd i księgi otworzone były. A mówi, że stolice były. Ile tych stolic było? 144 tysiące. Terem się przypytało, skoro ten głos począł tych słów wielkich, które on rok mówił. Przypatrywałem, że aż była ta bestia zabita i zgnęło ciało jej i podane było na spalenie ogniem. Ta bestia, pogański Rzym. Ale czym się zainteresował prorok Daniel? Tym małym rogiem. A także i pozostałym bestiom objęta była władza, bo długość żywota dana im była aż do czasu i do czasu zamierzonego. Oni mieli tylko czas naznaczony. Pan Bóg pokazał w tym śnie Nabonora, jakie rządy miały nastąpić w późniejszym czasie. Widziałem też w widzeniu nocnym, a to przychodził w obłokach niebieskich, podobny synowi człowieczemu. A przyszedł aż do starodawnego i powiedziano, przywiedziono go przed oblicze jego. Przyszedł podobny sobie synowi człowieczemu. Kto to był? To był nasz Pan. Nasz Pan przyszedł. I jest powiedziane tak. I dał mu władzę i cześć i królestwo, aby mu wszystkie ludy i narody, języki służyły. Władza jego to władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo jego, które nie będzie skażone. Już królestwo od niego nie odjęte nie będzie. To jest królestwo Chrystusa Pana, to jest piąte królestwo uniwersalne. On dokona zakończenia tych wszystkich rządów pogańskich. Przepowiedział Pan Bóg przez tego proroka, proroka Daniela. Ale proszę braci, zastanowimy się teraz nad tym rogiem małym, który wyrósł. Złamał 3 rogi i wyrzucił. Jedno z nich to było państwo Ostrogotów. Byli wyznania Arian. Bardzo się to nie podobało temu małemu rogowi. I wyrzucił. A ten mały róg wyrósł ponad wszystkie rogi. Mówił wielkie rzeczy, bluźniercze. Proszę bracie, my przeczytamy sobie w tym 7 rozdziale, zwróćmy uwagę, żebyśmy wiedzieli, kto to jest i co ten mały róg dokonał. Czytamy w 19 wierszu. Nawet weźmy od 17. Te bestie wielkie, które są cztery królestwa, którzy powstaną z ziemi, z ludzi. Ci mają królestwo, ci ujmią królestwo święte i najwyższych miejsc, te posiąść mają królestwo aż na wieki i aż na wieczne wieki. Wtedy przepragnął wziąć sprawę bestii czwartej, która była różna od wszystkich innych, bardzo straszna, której zęby były żelazne, a paznokcie i miedziane, która pożera i kruszyła, a ostatek nogami swe deptała. Także o onym rogach dziesięciu, które były na głowie jej, a pośredni, który był, wyrósł, którym wypadły trzy, a tym o tym rogu mówię, który miał oczy i usta, mówiące wielkie rzeczy. Przypatrywałem się, oto róg ten walczył z świętymi i przemagał ich. Z kim walczył ten mały róg? Świętymi. Kiedy? W jakim wieku? W wieku żydowskim? Nie. W wieku ewangelicznym. To kto był tym małym rogiem? System papieski. Tak jest. I czytamy dalej. Przypatrywałem się, oto róg ten walczy świętymi, przemagał ich. Aż przyszedł starodawny. I podany jest sąd świętych najwyższych miejsc. A czas przyszedł, aby to królestwo święci otrzymali. Co Pan Bóg przepowiada przez proroka? Że zwycięstwo będzie świętych. Że to królestwo ujmą święci. Ci, którzy byli prześladowani przez kogo? Przez ten mały róg. I rzekł, tak, bestia czwarta, czwarte królestwo znaczy, że ziemia na ziemi, które będzie różne od wszystkich królestw, a pożre wszystką ziemię i podepcze pokrycie. A dziesięć rogów to znaczy, że z królestwa onego dziesięć królew powstanie, a po nich powstanie pośredni, który będzie różny od pierwszych i trzech królów poniżej. Znowuż drugi raz prorok wspomina. A słowa przeciwko najwyższemu mówić będzie. Kto? Ten mały róg. I święte najświętszych miejsc zetrze. Na to będzie wymyślał, aby odmienił czasy i prawa, gdy wydane będą w ręce jego, aż do czasów i połowę czasu. I jak długo miała być spełniana ta władza? Czasy i połowę czasu. To jest 2520 lat. I mówi tak, potem zasiądzie sąd, a tam władza jego odejmią, a był zniszczony i wytracony aż do końca. Kiedy to nastąpi? Kiedy skończą się czasy pogan. A królestwo i władza i dostojeństwo królewskie pod wszystkim niebem dane będzie ludowi świętych, miejsc najwyższych. Ludowi świętych, czyli komu? Kościołowi. Czy z tej strony zasłony? Nie, poza którą zasłoną. Którego królestwo będzie królestwo wieczne i wszystkie wierzchności mu służyć i one go słać będą. Aż dotąd koniec tych słów. A mnie, Danielowi, myśli moje wielce zatworzyły, a jasność moja zmieniła się przy mnie. Wszakże to słowo w sercu swoim zachował. Wszystko to, co widział, co Pan mu mówił, to prorok Daniel zachował. Przejdziemy teraz do rozdziału 8 proroka Daniela i wspomnimy sobie jedną ciekawą myśl. Tu my czytamy od wierszu 9. A z jednego z nich wyrósł róg jeden mały. Znowuż mówi o rogu jakim? O małym. A ten wielce urósł ku południowi, ku wschodowi i ku ziemi ozdobnej. Ten mały róg. I wyrósł aż do wojska niebieskiego i zrzucił niektórych z ziemi. Onego wojska i gwiazdy podeptał. Tu mamy pokazane, jakiej czynności ten mały róg miał dokonywać. Jakie miał dokonywać? Wyrósł, mówi, aż do wojska. I mówi, zrzucił niektórych na ziemię. i gwiazdy podeptał. Jakie gwiazdy? Czy literalne? Nie. A kto jest tymi gwiazdami? Apostołowie. Zostali podeptani, odrzuceni. Czytamy dalej. Nawet aż do książęcia onego wojska wyrósł. Do kogo? Do Chrystusa Pana. Przywłaszczył sobie tą władzę, która się należała i naszemu Panu, że jest następcą, może dokonywać takiej samej czynności jak Chrystus. Mój, bo przezeń odjęta była ustawiczna ofiara. Oj, ciekawa myśl. Przez niego została odjęta ustawiczna ofiara. A jaka to jest ofiara ustawiczna? Okup naszego Pana, który złożył, tak apostoł święty Paweł powiedział, że ten jedną ofiarowawszy na wieki siedzi na prawicy. Wystarczająca jest? Wystarczająca. Apostoł święty Jan powiada tak, dziateczki, nie grzeszcie. A gdyby kto zgrzeszył? Mamy orędownika. U Ojca Niebieskiego Jezusa, on jest ubłaganiem za grzechy nasze. A nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. Czyli ta ofiara jest wystarczająca. To jest ta ofiara ustawiczna. I dalej mówi tak. Odjęta będzie ofiara ustawiczna i porzuciło prawdę na ziemię, a cokolwiek czyniło, szczęściło mu się. Komu? Temu małemu rogowi. Wtedy słyszał jednego z świętych mówiących i rzekł do świętego, do onego, który mając policzone tajemnice mówią. A dokądże to widzenie? Jak długo to widzenie będzie? Jakie znaczenie to będzie miało? Dokądże to widzenie ofiarze ustawicznej? I przed tym, co pustoszące, trwać będzie? I święte usługi i wojsko na podeptanie będzie? Jak długo, mówi, władzę będzie spełniał ten mały róg? Będzie gnębił im, mówi, i będzie prześladował świętych? Będzie odrzucił ofiarę pańską? A co sprowadzi? Obrzydliwość? Spustoszenia. My sobie przyjdziemy jeszcze do wierszów. Następny. I dali prorok pański mówi tak. I rzekł do mnie anioł. Aż do 2300 wieczorów i poranku. Podał czas? Podał. I jak długo to będzie? 2300 wieczorów i poranku. Ale teraz powstajcie, no, od kiedy trzeba liczyć te 2300 wieczorów i poranków. A myśmy wspomnieli, tak jest powiedziane w tym wierszu, od wyjścia słowa, ale pytanie jakiego słowa? Trzeba liczyć i 70 tygodni i 2300 wieczorów. A 2300 wieczorów to nie jest myśl literalne dni. 2300 wieczorów. Ale tu jest myśl symboliczna. To jest 2300 lat. Od jakiego czasu? Od czasu 454 roku przed Chrystusem. Pan Bóg powiedział temu prorokowi Danielowi, że my od czasu, a jakiego czasu? Gdy o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalem. Proszę bracia, tu znowuż trzeba by nam się zastanowić i radziłbym braciom, żeby przeczytać księgę Nehemiasza, kiedy prorok, mąż Boży Nehemiasz był tak samo na dworze królewskim, już po niewoli babilońskiej. Był smutny. Król i królowa mówi, coś ty taki smutny. A on miał rozweselać króla. A on mówi, królu, ja mam się cieszyć? Jak Jeruzalem jest zburzone, bandy napadają, grabią, niszczą, mówi, a ja mam być spokojny, chociaż mnie tu jest dobrze, ale co moi bracia? I król mówi w ten czas, a to co myślisz zrobić na Nehemiaszu? No odbudować Jeruzalem. A jak tak długo będziesz? Jak będziesz tam długo? Mówi, no to jedź. I w ten czas król Artakserser dał mu list, wydał polecenie, opoczyntował w roku 454, żeby jechał i odbudował Jeruzalem. I pojechał. I odbudował. Od tego czasu trzeba liczyć 2300 wieczorów. I 70 tygodni. Ale proszę braci, jeżeli jesteśmy na tym, przy tym wydarzeniu, to chciałbym wspomnieć, proszę braci, że były dwa wielkie wydarzenia i dekrety. Jeden był przez króla Cyrusa, a drugi był przez Artaksesa. Pierwszy przez Cyrusa to był dekret o odbudowie, ale czego? Świątyni. Odbudowie świątyni. I świątynia zaczęła być odbudowana od roku 536 roku przed Chrystusem do 515 roku czy 16. I świątynia została odbudowana, ale Jeruzalem nie była odbudowana, miasto. I dlatego miasto Jeruzalem odbudował prorok Jeremiasz. Nie Jeremiasz, tylko Nechemiasz. To dekret wyszedł, który dał król w 454 roku. I proszę braci, teraz zastanawiajmy się. Odbudowa świątyni ma swój obraz. Co przedstawia odbudowanie świątyni? Odbudowa świątyni, świątynia przedstawia co? Kościół. Kościół miał się odbudować. Skompletować miał się. A kiedy miał się skompletować? Przed niewolą, w czasie niewoli czy po niewoli babilońskiej? Po niewoli babilońskiej. Tak jest, po niewoli babilońskiej. Drugie ważne wydarzenie. Miało się spełnić odbudowanie czego? Jeruzalem. I zastanawiajcie, proszę powiedzieć, Królestwo Niebieskie składa się z dwóch faz. Jedna faza to jest Królestwo Niebieskie. Druga faza to Królestwo jakie? Królestwo Ziemskie. I faza Królestwa Ziemskiego to będą, kto będzie przedstawicielem? Prorocy, których postanowi książętami po wszystkiej ziemi. Czyli prawo wyjdzie skąd? Sono, a słowo pańskie? Z Jerozolimy. To jest jedna nauka, proszę braci. Spełniają się słowa, które Pan Bóg powiedział do Abrahama 2045 lat przed Chrystusem. A my żyjemy 2000 lat w naszej erze. Czyli ponad 4500 lat byłoby przepowiedziane słowa do Abrahama. Błogosławić, błogosławić Ci będę. Rozmnożę nasienie Twoje jako gwiazdy, jako piasek. A później to nasienie rozdzielił. W Izaaku powiedział, nasienie Twoje będzie jako gwiazdy, a w Jakubie nasienie Twoje będzie jako piasek. Ale proszę braci, chcę zwrócić uwagę. Dlaczego? Wielu kwestionuje tą myśl, że gwiazdy to nie są, to nie jest nasienie Kościół w wieku ewangelicznym. Może tak ktoś pomyśli. Może ktoś jest mądrzejszy jak apostoł święty Paweł, a ja nie. Przeczytajmy, jak apostoł święty Paweł przedstawił te dwa nasienia. Pierwsze ma w liście do Galatów, rozdział 3, a 16 wiersz. Lecz Abrahamowi uczone są obietnice i nasieniu jego. Komu? Abrahamowi uczone są obietnice i jego nasieniu. A jego nasienie ma rozmnożyć jako gwiazdy, jako piasek. Nie mówi jako wielu nasieniom, ale oko jednym nasieniu. A tym nasieniem kto jest? Chrystus. Apostoł Paweł zastosował to nasienie do kogo? Do Chrystusa. Ale ktoś powie, no to do Chrystusa, a nie do Kościoła. Przeczytajmy sobie 3 rozdział, a 29 wiersz. A jeśli kto w Chrystusie jest, ten jest nasieniem czyim? Abrahamowym. Trzeba lepszego dowodu? Do kogo apostoł Paweł zastosował to nasienie Abrahama? Do kogo? Do Kościoła. a jeździście wy Chrystusowi, tadeście nasieniem Abrahamowym. A według obietnicy dziedzicami. O kim apostoł Paweł mówi? O Chrystusie i o Kościele. Jesteśmy tym nasieniem Abrahamowym. Ale jeżeli jesteśmy w Chrystusie, bo Chrystus rozpoczął tą drogę. Proszę braci, to jest jeden, dwa dowody. Jeszcze jeden dowód przeczytamy tutaj, a raczej dwa. List do Galatów, 4 rozdział, a przeczytajmy sobie od wierszu 21. Powiedzcie mi, którzy pod zakonem chcecie być. Nie słuchacie z zakonu? Albo mi napisano, iż Abraham miał 2 synów. Jednego z niewolnicy, a drugi z wolnej. Miał Izaaka i miał Ismaela. Lecz ten, który był z niewolnicy, urodził się. A mówi, lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. Czy Pan Bóg obiecał, że Agar będzie miała syna? Nie. Ale kto był przyczyną, że się Ismael urodził? Sara, bo chciała pomóc. Obietnicę, bo już czekał blisko 20 lat. I dalej mówi tak. A który z wolnej według obietnicy się urodził? A kto się według obietnicy urodził? Izaak. Przez co znaczą się inne rzeczy. Albowiem te są one 2 testamenty. Jeden z góry syna i który rodzi w niewolę, a ten jest z góra Agar. Albowiem Agar jest góra Synaj w Arabii, stojącej się do dzisiejszego Jeruzalem. Bo jest w niewoli z dziadkami swymi. Do dzisiejszego Jeruzalem. Apostoł Paweł stosował do Żydów przy pierwszym przyjściu. Mówi, to jest, mówi obecnie, odnosi się do Żydów. Lecz ono górne Jeruzalem, wolne jest, które jest matką wszystkich nas. Górne Jeruzalem. Albo napisano, rozwęszaj się niepłodna, która nie rodzisz. Porwij się, a zawołaj, która nie pracujesz w porodzeniu, bo ta opuszczona wiele ma dziadek. Więcej niż ta, która ma męża. Jesteśmy dziadkami czego? Obietnic. Co ty, jesteśmy nasieniem? Jesteśmy nasieniem. Proszę braci. Tak apostoł święty Paweł nam wytłumaczył. Ale co dalej? Ale jako na on czas, ten, który się był urodził według ciała, prześladował tego, który urodził według ducha. Tak jest i teraz. Tak jest i teraz, proszę brać. Trzeba to komentarzy? Kto kogo prześladuje? Tak jest i teraz. Tak było w pierwotnym kościele, tak jest i teraz. Ale co mówi pismo? Wyrzuć niewolnicę i syna jej. Albo nie będzie dzieci, że syn wolny, synem wolnej. Syn niewolnicy, synem wolnej. A tak bracia. Nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Nasieniem jakim? Nasieniem Abrahamowym. Ale proszę braci, nie tylko apostoł święty Paweł tak powiedział. A co apostoł Piotr powiedział? Apostoł Piotr powiedział tak. Wy siostry, jesteście córkami czyimi? Sary. Wy, siostry, jesteście córkami Sary, a nie Agary albo innej, ale Sary, czyli nasieniem czyjem? Nasieniem Abrahamowym, które Pan Bóg obiecał Abrahamowi. Proszę braci, nie dajmy się zwodzić, żeby nas ktoś odprowadził od tej pięknej prawdy, jaką apostoł święty Paweł wyprowadził. Nie wspomniałem jeszcze o nasieniu ziemskim, gdzie apostoł święty Paweł powiada. A to powiada w liście do Rzymian w rozdziale 11. O Izraelu. Przeczytajmy sobie, proszę braci, tą myśl. W list do Rzymian 11 rozdział mówi tak. A tak według Ewangelii nieprzyjaciółmi są dla was. Kto? Żydzi. Ale są miłymi dla ojców. Ale, proszę braci, wspomnijmy wiersz 23. Ale ci oni, jeśli nie będą trwali w niedowiarstwie, wszczepieni zaś będą, gdyż mocny jest Bóg zasiew wszczepić ich. Co? w drzewo oliwne, w tą boską obietnicę, jaką Pan Bóg dał komu? Abrahamowi. Albowiem jeśli ty jesteś wycięty z oliwy, z przyrodzonej płonnej i przeciwko przyrodzeniu jesteś wszczepiony w dobrą oliwę, jakoś daleko więcej, którzy są według przyrodzenia, wszczepieni będą w swoją własną oliwę. Jeżeli my, Żydzi, poganie, zostaliśmy wszczepieni w to drzewo, w tą boską obietnicę, to mój, to daleko więcej łatwiej będzie szczepić to samo drzewo. I co mówi dalej? Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi i zatwardzili szczęście przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pokarm. Nie bądźmy mądrymi sami u siebie. Sami chcemy dociekać i sami chcemy dowodzić i wywodzić pewne nauki doktryny. Nie bądźmy mądrymi sami u siebie, a bójmy się Boga. A tak wszyscy Izrael zbawiony będzie, bo napisano. Przyjdzie słony wybawiciel i odwróci niebobożność od Jakuba. To jest to nasienie ziemskie. Proszę braci, wróćmy do proroka Daniela. Omówiliśmy, proszę braci, pewne wydarzenia. Chciałbym jeszcze zwrócić na jedną rzecz. Wspomnieliśmy, że ten mały róg odsunął naukę ofiar ustawicznej. A jeżeli odrzucił tą naukę ofiar ustawicznej, to wprowadził na to miejsce obrzydliwość spustoszenia. Prorok Daniel się pytał, jak to długo będzie to spustoszenie trwało. Przeczytajmy sobie jeszcze 11 rozdział, a czytamy od wierszu 30. Pierwszego. A wojska wielkie przy nim stać będą, które splugawią świątnicę i twierdzę zniosą, odejmą też ustawiczną ofiarę, a postawią obrzydliwość spustoszenia. W miejsce ofiar ustawicznej była wprowadzana ofiara jaka? Ofiara spustoszenia. Teraz powstaje pytanie. A co jest tą ofiarą spustoszenia? I wracamy do rozdziału 12, a wierszu 1. A od tego czasu, gdy odjęta będzie ofiara ustawiczna, teraz powstaje pytanie, kiedy ta ofiara ustawiczna została odjęta? Kiedy? W którym roku? W 539 roku, ale w wieku ewangelicznym, już naszej ery. Kiedy została wprowadzona msza jako obowiązkowa odprawiania w kościele. W ten czas papiestwo otrzymało władzę i świecką, i duchową. I dlatego prorok pański przepowiedział. Od tego czasu, gdy będzie odjęta ofiara ustawiczna, a będzie wprowadzana obrzydliwość spustoszenia. Wiemy już, kto tą ofiarę odrzucił, że ten mały róg, że wprowadził ofiarę pustoszącą. Proszę braci, na zakończenie chciałbym wspomnieć jeszcze myśl naszego Pana. Co Pan Jezus miał na myśli? 24 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza czytamy, a wiersz, weźmy sobie 14 i 15. Dwie rzeczy się wiążą, proszę braci. I będzie kazana ta Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie na świadectwo wszystkim narodom. I w ten czas przyjdzie koniec. Jedno z ważnych dowodów, w której obecności naszego Pana, że Ewangelia miała być głoszona. Czy jest głoszona, czy nie? No, proszę bardzo, nikt temu nie zaprzeczy. Przecież gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, przepowiedziane przez proroka Daniela, stojącego na miejscu świętym. Kto czyta, niechaj uważa, żeby nie był zwiedziony. Żeby nie był zwiedziony. Proszę braci, już wiemy, że powstał mały róg, że on urósł i wyrzucił trzy rogi,
On walczył ze świętymi, rościł pretensje aż do starodawnego, że ma władzę od Boga postanowioną i że może spełniać je zastępcą Chrystusa. I mówi, że prowadził walkę z świętymi, przemagał i dobrze mu się działo. Mówi, odrzucił ofiarę ustawiczną, ofiarę okupu, prowadził obrzydłość spustoszenia i mamy przez proroka przepowiedziane, od jakiego czasu trzeba to liczyć i kiedy się to stało. Proszę bracie, i Pan Jezus nam teraz wytłumaczył. Ale chciałbym wspomnieć, proszę bracie, jeszcze na jedną rzecz mamy wspomniane, bo powstaje myśl, że to jest, proszę braci, że to, może, że to są ofiary, które były sprawowane przez Żydów po ofierze Chrystusa Pana. Ale pierwsze, proszę braci, musiał urodzić róg. Musiał urodzić, nie mogło się spełnić ten róg. Urodz doszedł do władzy, trzech wyłamał, później walczył z świętymi, a świętymi to jest z kim? Kościół, ten kościół musiał być. I po druga rzecz, proszę braci, ofiary zakonu nie mogą być żadnym prawem policzone, że to jest obrzydliwość spustoszenia. Przeczytajmy ze słowa świętego Pawła Apostoła. List do Rzymian, rozdział 7, a wiersz 12. Mówi tak apostoł święty Paweł. A tak zakon jest święty. I przykazanie święte i sprawiedliwe i dobre. To wtedy dobro stało się śmiercią? Nie daj tego Boże. I owszem, grzech, aby się pokazał być grzechem, sprawił mi śmierć przez dobre, abym się stał nader grzeszącym. On grzech przezeń, przez ono przykazanie. Zakon to są ustawy i wszystkie ofiary, jakie Pan Bóg zarządził narodowi żydowskiemu. I apostoł święty Paweł powiedział, zakon jest święty i przykazanie święte. Czy można to nazwać, że to jest obrzydliwość? Proszę brać, ja się boję. I dlatego zastanowiłem się, proszę braci, powtórzmy sobie jeszcze raz te słowa, a od tego czasu, gdy będzie objęta ofiara ustawiczna. Tyle znamiennych rzeczy Pan Bóg dał zrozumieć w Starym Testamencie komu? Prorokowi. Prorok jest obrazem na wiek ewangeliczny, na klasę Kościoła w czasie jakim? W czasie żniwa. W czasie żniwa, w czasie którego przejścia. Te rzeczy stają się dla nas zrozumiałe. Ale na zakończenie jeszcze chcę wspomnieć jedną wiersz, jaki mi się nasunął, proszę braci, chciałbym zwrócić uwagę na ten wiersz. Często ten wiersz jest wspominany. I proszę braci, źle jest naświetlany i przez to dla wielu jest złudzenia. Może rację mają. Proszę braci, nasz Pan po zmartwychwstaniu, kiedy zmartwychwstał, spotkał się z uczniami swoimi. Jak się spotkał z uczniami swoimi, to uczniowie mu stawili takie pytanie. Dzieje apostolskie, rozdział pierwszy, a wiersz szósty. A tak oni szedczy się, pytali go, mówiąc, Panie, Izrael w tym czasie naprawił Królestwo Izraelskie? W tym czasie? Lecz on rzekł do nich, nie wasza rzecz jest na czasy i chwile, które Ojciec swej mocy położył. Często ten wiersz jest odczytywany. Że nikt nie wie. A prorokowi Danielowi Pan Bóg dał wiedzieć? Dał wiedzieć. Ale co dalej mówi tak? Ale przyjdzie moc Ducha Świętego. Kiedy przyszła? Za ile dni? Za 50 dni. Pięćdziesiątnice, przyszedł Duch Święty na apostołów. Czy apostołowie później stawili takie pytanie? Nie. A jakie pierwsze kazanie apostoł święty Piotr wygłosił? Jakie pierwsze? Wygłosił pierwsze kazanie o restytucji. O naprawieniu wszystkich rzeczy. O którym przyjściu. taki trudny temat sobie wziąć zaraz w pierwszym kazaniu. Kto go nauczył? Duch Święty. I tak, proszę bracia, ja się zgadzam. Pan Jezus powiedział, nie wasza rzecz jest na czas chwilę, dopóki jesteście cielesnymi. A kiedy otrzymacie Ducha Świętego, to zrozumiecie. Jeżeli ktoś nie rozumie, to jest jakaś przyczyna. Pozostawiam braciom samym, czy niech sobie odpowiedzą. Co daj Boże, amen.